Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, jest naszym gościem.
Dzień dobry, witam.
Radny Platformy Obywatelskiej. Dla formalności dodam. Ciekaw jestem, czy ma to znaczenie w tym momencie, czy nie, o czym będziemy rozmawiać. Wrócimy sobie do nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która miała być szybka, techniczna i właściwie wydawać by się wszystkim mogło, że dość oczywista, tak? Jeśli spojrzeć na porządek obrad i to, co miało się wydarzyć, no to wyglądało na to, że państwo rozpoczniecie posiedzenie o 14, skończycie o 15 i rozejdziecie się życząc sobie wszystkiego najlepszego do domu. A tu niespodzianka. No taki lekki szok można byłoby powiedzieć, bo obrót sprawy, która miała miejsce, był dość specyficzny. Też ma pan takie wrażenie?
No tak, sesja była podzielona na dwa etapy, czyli uchwały związane z reformą oświaty oraz dwa apele w obronie samorządności. No i to chyba było najgorsze kontrowersje, z czego byłem bardzo zaskoczony takim obrotem sprawy. Ja nie wiem, bo dla mnie ta cała sytuacja po prostu jest bardzo niepokojąca, bo zresztą nie na koniec o tym rozmawialiśmy, o zabieraniu kompetencji miastom, gminom, samorządom,
to się
marszałkom.
To jest
dramatyczne i to się odbywa. Musimy sobie uzmysłowić, że od 1989 roku było w szereg rządów, szereg prac, żeby zdecentralizować Polskę, oddać władzę wójtom, burmistrzom, prezydentom, oddać władzę mieszkańcom, aby urzędy marszałkowskie miały do dyspozycji pieniądze, kompetencje i w tym momencie to jest wszystko zabierane i centralizowane. To jest powrót po prostu do PRL-u. Moim zdaniem to jest powrót do PRL-u, bo przecież
sam pan duża polityka po prostu przechodzi do samorządów, które nie miały się zajmować tą wielką polityką, jakby mimowolnie wkracza do ratusza.
To znaczy, no to jest namacalny dowód, bo po prostu samorządy tracą pieniądze i kompetencje. Nie będą miały realnego oddziaływania na potrzeby mieszkańców. Na kształtowanie przestrzeni, infrastrukturę sportową. Wszystko zabierane.
Tak czarno jeszcze nie jest, natomiast no, można sobie wyobrazić taki najgorszy scenariusz, że to jakiś urzędnik w Warszawie, patrząc na mapę, będzie mówił, a tu Zielona Góra, to może im zbudujemy to, a tu Rzeszów, to może dostaną na to.
Nie ma szans, nie ma możliwości interpretacji tego typu działalności, bo pamiętajmy, że z Warszawy nie widać, czy droga do Jarogniewic jest dziurawa, czy nie jest dziurawa, tak? Czy między, nie wiem, Słonem,
Zielona Górze tego nie wierzą.
Czy między Kijami w stronę Łagowa jest jakiś problem komunikacyjny. To wszystko było wypracowane od 1989 roku. Wybory do sejmików województwa, wybory do rad miasta. Radni decydowali o tym, jak pieniądze dysponować, gdzie są problemy mieszkańców, gdzie jest odpowiedzialność tych mieszkańców. Uczenie obywatelskości w tym momencie to jest zabierane. Ja to podkreślę. Pamiętajmy o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. Kompetencje są przenoszone do wojewody, czyli do organów rządowych, tak? Do organów rządowych. Tutaj by już były kształtowane programy.
I jeszcze kilka innych instytucji.
Zaraz je powymieniam oczywiście. To są programy ochrony środowiska, walki ze smogiem, melioracje, ochrona rzek, następnie ośrodki doradztwa rolniczego, co niby to jest tak bagatelizowane, to jest bardzo ogromna praca, jeśli chodzi o te środki, to jest edukacja, to jest iniekcja środków europejskich, programy europejskie, rozwój tej infrastruktury. To wszystko widać bardzo lokalnie i bardzo, bardzo blisko. Następnie wzrost kompetencji regionalnych izb obrachunkowych, tak? Czyli może powiedzieć to policja samorządowa. W tym momencie to był organ sprawdzający, tak? Jeśli chodzi o samorządy, o miasta. W tym momencie te kompetencje są bardzo mocno rozszerzone. Mogą wchodzić do spółek miejskich, mogą kontrolę wykonywane być bardzo często. Może na podstawie tego odwoływać prezydentów miast. To jest bardzo niebezpieczne i tutaj idziemy w tym kierunku tej centralizacji i w zasadzie można powiedzieć, że jak tak będziemy rozbierali kompetencje samorządu, marszałka, to za rok, za dwa, to te wybory nie będą
potrzebne.
Nie będą w ogóle potrzebne.
Większość obywateli sobie z tego sprawy nie zdaje, bo jakby to, że wchodzi jakaś kontrola do jakiegoś urzędu, jedni powiedzą świetnie, bo na pewno są tam nieprawidłowości, inni powiedzą, no normalna procedura, tak, gdzieś kontrolują urzędy czy instytucje. Gorzej, kiedy tak z przytupem pojawiają się kontrole, nie wiem, na przykład u prywatnych przedsiębiorców. Powiem panu, jako dyktoryjkę byłem niedawno zmieniać opony uznanego mi od dawna wulkanizatora i właśnie opowiadał mi historię, jak Urząd Kontroli Skarbowej, wyglądający jak jakieś służby specjalne, wszedł do niego, do tego zakładu, nie zważając, czy są tam klienci, czy nie. Oczywiście niczego tam się specjalnego nie doszukano, natomiast no, mówi, że był zdziwiony tym, w jaki sposób się wchodzi na tą kontrolę, że nikt go niczym nie powiadamia, przeszkadzają mu w pracy, na moment zamykają mu interes, potem się okazuje, że kontrola była kompletnie bezcelowa, tak? tak? Poza tym, że się odbyła.
No teraz te kompetencje są bardzo mocno poszerzone. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość wyszło do przodu, że można kontrolować bez przerwy. Mogą się nakładać kontrole na siebie. Jeśli chodzi o odwoływanie się od zarzutów, też to jest bardzo utrudnione. Można też przyjmować firmy. Jakby państwo przyjmuje firmy prywatne do czasu wyjaśnienia pewnych okoliczności. Nie od wyroku, jeżeli ktoś jest winny czy niewinny, tylko do wyjaśnienia. To więc to jest bardzo niepokojące, ten wpływ na przedsiębiorców prywatnych. Ja wiem, że są poszukiwane pieniądze na programy.
Nie, i to jest jasne, bo uszczelnienie VAT-u jest sprawą absolutnie ważną i każdy rząd się z tym zmagał. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że chce tego dokonać, bo to są miliony, jak nie miliardy złotych, które przepływają gdzieś bokiem w tak zwanej szarej strefie i co do tego nikt nie ma wątpliwości, tak? Tylko pytanie, gdzie się szuka? Czy u tych małych, skromnych przedsiębiorców, czy też u osób, które pracują w spółkach i obracają milionami? Tam ci jak zwykle potrafią się lepiej zabezpieczyć, tak? Mają sztaby prawników i
pamiętajmy, że łupiąc prywatnych przedsiębiorców, czy zaciskając im tą pętlę tych kontroli i tego sprawdzania, to da odwrotny efekt. Pamiętajmy o tym, że przecież wprowadzono szereg rozwiązań teraz za tego rządu, że służba cywilna w zasadzie nie istnieje, czyli kompetencje, kwalifikacje zawodowe, egzaminy, konkursy, to zostało wycofane, są obsady w zupełnie różnych uwarunkowaniach, że to widzimy na co dzień.
No pan prezes Kaczyński powiedział niedawno w wywiadzie głośno i wyraźnie, że jakby model zatrudniania fachowców kompetentnych absolutnie od początku do końca z tytułami naukowymi wybitnych specjalistów się nie sprawdził w 2005 roku, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość w jego mniemaniu, więc teraz lepiej jest zatrudniać ludzi z klucza partyjnego, tych, którzy ideologicznie sprzyjają rządzącym i wpisują się w narrację i to jaki sposób podejścia do polityki ma rząd. No, to było powiedziane głośno i wyraźnie.
Ogromnie niepokojące tego typu zarządzanie to przed dużymi spółkami Skarbu Państwa, te generowanie tych inicjatyw i przenoszenie zysków, załóżmy na nierentowne kompalnie, czy brak modernizacji w tym zakresie. Tutaj mamy przecież duże obawy. Do tego mamy tą destabilizację prawa. Przecież to też nie zachęca prywatnych przedsiębiorców do inwestowania. Dodatkowo miały być przecież teraz mniejsze opodatkowanie, jeśli chodzi o ZUS-y. Jednak nie dopowiedziano wszystkiego, pomylono dochód z przychodem. Kto prowadzi działalność gospodarczą, dobrze wie, że
po obliczeniu kosztów, rzeczy,
to nikt się patrzy na to nie łapie. Jest szereg takich uwarunkowań, które w zasadzie nie sprzyjają rozwojowi prywatnego biznesu, prywatnej działalności. To jest bardzo niepokojące.
Dobrze,
przedsiębiorstwo. Ale wracamy jeszcze do
właśnie,
samorządu.
Zostawmy to, bo będziemy sobie mogli długo rozmawiać o dużej polityce. Mnie zastanawia jedna rzecz, bo to pańska pierwsza kadencja, tak naprawdę pierwsze kroki zaczął pan stawiać w samorządzie. Pan się spodziewał tego, że taki będzie obrót sprawy, bo pewnie idąc do ratusza ma się jakieś wyobrażenie, tak? No wie się, co się dzieje w ratuszu, nie wiem, z gazety, z opowiadań znajomych, jeśli ktoś śledzi to wszystko, ale trochę jest inaczej, jak się już siedzi przy tym stole sesyjnym w ratuszu i kiedy zderza się realnie z tą rzeczywistością, jaka panuje dookoła. Myślał pan, że tak to będzie wyglądało, jak wygląda teraz? Czy te wyobrażenia na samym początku były nieco inne?
To znaczy, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo ja jestem zbudowany środkami europejskimi, z wykonanymi tymi programami rozwoju regionalnego, miejskimi obszarami funkcjonalnymi, z integrowanymi inwestycjami terytorialnymi.
58 milionów euro mamy, w tej chwili mamy do Zielonej Góry. To są
olbrzymie pieniądze, olbrzymie możliwości na rozwój regionu i to mi się podoba, że realnie samorząd, który opracował tą dokumentację, opracował tę strategię, wygenerował problemy, może je teraz rozwiązać i miasto rozwinąć. To było na etapie i samorządu marszałka i na etapie miast, bo pamiętajmy o tym, że pisząc o tym, że mamy do dyspozycji duże pieniądze, to była wpierw była praca, pamiętajmy, urzędów marszałkowskich, była rządu PO-PSL, czyli oddanie tych kompetencji samorządom, zbudowanie tych narzędzi zintegrowanych inwestycji i dopiero teraz są te projekty wykonawcze i miasto aplikuje o te środki.
No i to są wszystkie te absolutnie pozytywne.
To są te dwa narzędzia, a nie pan zobaczy, jak to świetnie funkcjonowało. Urząd Marszałkowski, miasta, prezydenci, wójtowie, to wszyscko się zamyka. Dodatkowo jeszcze fundusze sołeckie, które dawały tą niezależność tym małym wspólnotom.
No bo to są teoretycznie inne instytucje, ale one muszą ze sobą współpracować.
To świetnie działa i my tu w regionach wiemy, zupełnie inne problemy są w województwie przyszlubuskim, zachodniopomorskim, czy tak jak pojedziemy na ścianę wschodnią. My korzystamy z tych atutów i z tej kultury, i z tej innowacji, z tego winiarstwa, z transportu. Przecież Zielona Góra to jest przecież węzeł komunikacyjny.
To każde województwo to też inna strategia. Trochę.
Oczywiście, przecież ostatnio i tutaj i dyrektor teatru, pan Robert był, przecież też mówił o rozbudowie tej infrastruktury kulturalnej, która tutaj bardzo mocno jest w Zielonej Górze podkreślana, czyli mamy teatr, muzeum. Jeszcze chciałbym, żeby to BWA też zostało rozwinięte, biuro wystaw artystycznych po byłej szkole muzycznej. Chciałbym, żeby w tą stronę miasto się zgodziło, aby ten budynek przeszedł na tę inicjatywę BWA. To więc widzimy na każdym kroku ten rozwój regionalny i tutaj tej polityki dużej nie ma. Tutaj jest faktycznie ta odpowiedzialność Rady Miasta, wzięcie odpowiedzialności za budżet i za generowanie środków europejskich. I to mnie tylko strasznie niepokoi, że te kompetencje są zabierane.
Ale myśli pan, że radni powinni tego rodzaju apele podejmować, wygłaszać, tak aby zaznaczać po pierwsze swoją obecność, po drugie swoje obawy, no bo radni Prawa i Sprawiedliwości mówili, że po co w ogóle ta dyskusja, tak? Że właściwie to jest wielka polityka w Radzie Miasta i że nie powinniście państwo, radni Klubu Zielonego Razem, czy w końcu prezydent, krytykować tego, co wprowadza rząd. No tu można byłoby powiedzieć, że z jednej strony okej, ale z drugiej strony dlaczego też nie artykułować swoich racji?
No to bardzo negatywnie to wybrzmiało, bo jeżeli będziemy krytykować rząd, to każdy wniosek spadnie z biurka. Czyli miasto nie uzyska żadnej pomocy ze środków centralnych. Pamiętajmy o tym, że środki centralne, tak, oraz środki regionalne. I przez chwilę podaliśmy całą argumentację tutaj przez panem redaktorem, co dzięki samorządowi, co dzięki rozwojowi regionalnemu, czyli naszej województwie, mieście można wykonać za pieniądze, które są zabezpieczone w tym naszym decentralizacji państwa, tak, czyli do dyspozycji miasta oraz Urzędu Marszałkowskiego. Że to będzie wyrwane do budżetu, to zginie w tym budżecie państwa. I te problemy nie będą rozwiązane. Ja się dziwię tutaj radnym Prawa i Sprawiedliwości, że tą argumentację podpierają. No to się zupełnie kłóci z tym, że polityka duża zostaje w Warszawie. Tutaj mamy naszą politykę regionalną.
Chociaż mam wrażenie, że ta polityka przełożyła się trochę na to, co działo się podczas tej sesji Rady Miasta. Pewnie Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości czy jego członkowie będą mieli inne zdanie, ale jak popatrzeć na to, jak imiennie kto głosował, no to można się delikatnie zdziwić, że jakby radni Prawa i Sprawiedliwości nie zagłosowali za tymi zmianami, które no proponuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, więc stanęli niejako w opozycji do tego. Ja nie
to jest,
wiem,
to jest zdumiewające, ja tylko chciałem podkreślić, że wróćmy tylko jeszcze do tego do regionu. Pamiętajmy o Izbie Skarbowej, która była problemem i to przeniesienie. Teraz się mówi o NFZ-cie, ta walka o to się nie wybrzmiało konkretnie, że NFZ tu zostaje. Od 2018 roku ma powstać nowa jednostka, nie wiadomo, co z tym będzie. Urzędy pracy też mają stracić kompetencje i przejść pod wojewodę. To więc wiele rzeczy narasta i ten niepokój mieszkańców jest zrozumiały. Nasz niepokój też również zrozumiały. Jeśli chodzi o reformę edukacji, te głosowania były tutaj dużym zaskoczeniem. Znaczy myśmy jako Platforma od początku nie dali nigdy głosu na tak, jeśli chodzi o reformy. Zawsze byliśmy przeciwni tej reformie i to potwierdziło nasze głosowanie. Kwestia tutaj głosujących radnych z PiS-u była różna. No ale to pokazało te problemy. Już w lutym żeśmy sygnalizowali jako Platforma, że to jest zła droga. To prezydent teraz podkreślił, że 30 milionów z budżetu miasta musi pójść na te inwestycje, czyli drogi, chodniki nie będą wykonywane, tylko musimy wygenerować te pieniądze. I to jest fakt. No z tym się nie można kłócić, bo 30 milionów znaleźć w budżecie od faktu to tak nie jest, bo rząd nie dał ani złotówki. No i stąd te problemy, stąd chyba te emocje, które się pojawiły tam na sesji Rady Miasta. No tą odpowiedzialność wzięli radni PiS-u oraz, należy wspomnieć, SLD. SLD, które zbierało podpisy.
No jeden radny SLD.
No generalnie reprezentuje stanowisko, no chyba partii, tak? No tak mi się wydaje w Radzie Miasta. Czy jakiś
teoretycznie tak być powinno, ale ja tak nie wiem, jakie jest stanowisko partii, powiem panu szczerze, jest, bo ale SLD mam wrażenie, że w mieście przestało funkcjonować, ale
no tu jest jakiś kłopot, jakiś dualizm się pojawił, bo nie można argumentować, że to jest linia rządu i my musimy uchwały podejmować zgodnie z linią rządu. Oczywiście, tylko wydyskutowane, skonsultowane. Jeżeli są problematyki samorządów, one muszą być zrozumiane przez rządzących.
I ale tak, może jest tak, że SLD podobają się te rozwiązania, no to które stosuje Prawo i Sprawiedliwość. Niedawno przykład idzie z góry. No, słyszałem wywiad Rzekę z Leszkiem Millerem, no, który właściwie chwalił pewne rozwiązania. Mówił, że to jest dobra droga, że tą drogą powinno się iść. No, więc no jeśli tak jest, mówi Leszek Miller,
to może to jest jakaś linia faktycznie. No, może widać tą dysproporcję PiSu i SLD, to może to się elektoraty się jakoś łączą. Nie wiem, jak to wygląda, ale to jest problem generalnie, bo jeżeli to obciąża budżety samorządu, to należy to podkreślić, że oczekujemy pieniędzy z państwa, oczekujemy, można reformować, ale spokojnie, uzgadniając.
Dobra, skończmy z tymi reformami w tym momencie, bo to możemy jeszcze długo rozmawiać, panie przewodniczący, a zajmijmy się konkretami. Mamy drugi przetarg ogłoszony na remont ulicy Westerplatte. No miejmy nadzieję, że tym razem uda się wyłonić wykonawcę. Jak pan myśli, te pierwsze przetargi, zarówno na zakup autobusów elektrycznych, jak i na przykład na remont Westerplatte, to trochę było takie sondowanie przez firmy tego, co się dzieje na rynku. Wiedzą oczywiście wszyscy, że są duże pieniądze do wydania, więc może się zdarzyć tak, że firmy próbowały, czy przypadkiem nie da się uszczknąć więcej z tego tortu?
Myślę, że tak, że tutaj były pewnie jakieś założenia ekonomiczne do tych przetargów. Sporo tych rzeczy teraz się dzieje w naszym tutaj okręgu.
No można powiedzieć, że zaraz będziemy mieli największy w historii plac budowy w danym momencie.
Tak, bo i aglomeracyjna przecież idzie i Westerplatte ze Schetynówki idzie do przodu. Myślę, że kolejny przetarg wyłoni wykonawcy i to nie jest jakimś dużym problemem, bo to trzeba wliczyć jednak w kalkulację jakoś tej czasoprzestrzeni, że nie wszystkie przetargi w pierwszym okresie są rozstrzygane. Tutaj jest tylko tak z Westerplatte, tutaj dużo dyskusji na temat tych zatok się pojawiło. Ja tutaj jestem, bym powiedział, przychylam się do tej opinii jednak, że te rozwiązania, te nowoczesne, czyli postawienie tego transportu publicznego, transportu zbiorowego jako priorytetu jest tutaj jednak celem nadrzędnym.
I myślę, ja powiem panu szczerze, że zrobiłem sobie nawet niedawno eksperyment, bo tak się składa, że ja zazwyczaj nie jeżdżę ulicą Bohaterów Westerplatte, bo nie muszę się tamtędy przemieszczać, albo zdarza mi się to sporadycznie. Natomiast ostatnio jeździłem specjalnie tą ulicą, nadrabiając drogi i to w takich godzinach, gdzie teoretycznie powinien być problem. Jakby nie zdarzyło mi się zauważyć na tym odcinku nagle, nie wiem, czterech autobusów przegubowych, które zablokują cały ruch. Owszem, te autobusy jeżdżą, ale MZK tak to wymyśliło, że one nie nakładają się na siebie, dojeżdżając na przystanek. Zawsze między nimi jest jakiś czasokres odstępu. Do tego wszystkiego musimy założyć, że ta ulica i ten remont to nie jest jakiś gigantyczny odcinek. Ona nie będzie wielka. Tak naprawdę chodzi o dwie zatoczki autobusowe.
Znaczy, na pewno musimy jeszcze tutaj zaakcentować, aby magistrat razem z MZK pokazał te wyliczenia, te czasy przepływu, te czasy operacyjne, ta włączania się autobusów, gdzie są problemy.
Pani dyrektor, żeby to jeszcze bardziej... tu w studio powiedziała bardzo wyraźnie.
Tak, ja
20
słuchałem.
Sekund stoi autobus na przystanku.
Tylko to powinno wybrzmieć, ja bym jeszcze dodatkowo wzmocnił ten argument, bo ja się oczywiście z nim zgadzam, tylko żeby to się praktycznie przebiło do opinii publicznej, że to jest ten priorytet. Ten
transport. A pan jeżdżąc w Westerplatte jeździ prawym czy lewym pasem? Ale czy skacze pan po pasach?
Znaczy, ja generalnie skaczę po pasach, no, w zależności od
no zależy jeszcze, gdzie pan jedzie. No.
Ale mówię pod tym kątem, w autobusie mamy 70 osób, 100 osób, tak? One czekają, aby ten autobus, aby się włączył w ruch. Myślę, że
i to też jest argument, że w autobusie w danym momencie może siedzieć tam ponad 70 osób.
Tak? Może, tak.
A założyć trzeba, że najczęściej w samochodach, które się poruszają po ulicach, siedzi jedna osoba, góra dwie osoby. 70 samochodów, to już jest potężny korek na Westerplatte. Gdybyśmy ustawili tam 70 samochodów jeden za drugim, to oba pasy będą zajęte od grafitu do skrętu.
Ja myślę, że podczas użytkowania
Kupiecku.
Już tych i korzystania z tych rozwiązań, mieszkańcy przywykną do tych nowych rozwiązań. Zawsze to jest pierwszy efekt, to jest jakieś tam zdumienie, czy jakieś tam emocje się pojawiają. Ale pamiętajmy o tym, że te rozwiązania są stosowane w Polsce, tak? Że tego
I
typu...
I za granicą też, zresztą one przychodzą z zagranicy.
I to w zupełności może się u nas również sprawdzić. To jest jakbyśmy dodali kolejne światła, po prostu mam wrażenie takie na Westerplatte, że chwilę mieszkańcy poczekają w autach i ten autobus
ruszy, ale... No i tak będziemy musieli zobaczyć, jak to ostatecznie będzie wyglądać. Panie przewodniczący, jeszcze jedną kwestię chciałbym, żebyśmy poruszyli. Magistrat powiedział już głośno i wyraźnie, nie będzie na Polanie za amfiteatrem lodowiska, będzie zlokalizowane w innej części miasta. Mieszkańcy nie wyrazili się jednoznacznie na temat tego, czy chcą, czy nie chcą, bo tutaj mniej więcej tych głosów było dokładnie tyle samo. Pan też uważa, że nie powinno tam być tego lodowiska, czy jednak...
Ja mam troszeczkę inne zdanie. Mi troszeczkę zabrakło, bo ja zadam takie pytanie, co my wiemy o tym lodowisku?
No poza tym, że ma być lodowiskiem wielofunkcyjnym, czyli zimą lodowisko, latem zamieniające się w wrotkarnię, to właściwie żaden konkret nie pada.
No taki enigmatyczny opis. Mi trochę brakowało typowych projektów, wizualizacji, brakowało mi troszeczkę elewacji, brakowało mi troszeczkę tego układu funkcjonalnego, umiejscowienia tego lodowiska.
To kilku wariantów. Że gdyby,
pokazać precyzyjnie taką inwestycję.
To jest prawda, że gdyby mieszkańcy zobaczyli wizualizację tego, jak to może wyglądać, to czasami nawet ci nieprzekonani albo nie mający zdanie mogliby się...
Oczywiście, to nie jest obiekt, który generuje uciążliwości, to nie jest zakład pracy, to jest obiekt rekreacyjny, domknięty.
Ale był pan na Wzgórzach Piastowskich i widział pan jak wyglądały te konsultacje, jak wyglądało to miejsce. A może to miejsce rzeczywiście ma potencjał taki, aby organizować tam różnego rodzaju rzeczy, które mogą się odbywać na świeżym powietrzu, bo bardzo często mówimy, że w Zielonej Górze nie mamy takiego miejsca, gdzie można byłoby, nie wiem, zorganizować koncert czy coś w tym stylu, tak? Pod CRS-em. Znaczy, ewentualnie jak już, to wszystko lokujemy pod CRS-em.
Znaczy na pewno konsultacje należało rozbudować, bo ja jestem jak najbardziej za konsultacjami, niejednokrotnie w nich uczestniczyłem. No w tym przypadku nas nie zaproszono, ale kwestia organizacji tych konsultacji była taka, że to było dość czytelny odbiór. Czyli były te przykłady, mieszkańcy mogli głosować, to należało rozszerzyć na całe miasto.
Przygotowani architekci też.
To należy rozszerzyć na całe miasto. Retoryka. Chodzi tak. o rozszerzenie na całe miasto, spytać mieszkańców i przyłączonych miejscowościach i w innych częściach miasta, bo to jest jednak przestrzeń wspólna dla całego miasta Zielonej Góry i w mojej ocenie należało to rozszerzyć. Myśmy jako platforma robili te badania i jest zgoda mieszkańców na tego typu rekreacje. Mamy to potwierdzone podpisami, mamy to w prezentacji.
A panu podobał się pomysł budowy na przykład lodowiska pod CRS, jak mówi wiele osób?
Znaczy jeszcze tylko wrócę do tej polany, bo dzięki tym takiej jakby nie do końca precyzyjnym informacjom, brak projektu, brak wizualizacji, brak pokazania tych rozwiązań, pobudziliśmy tą argumentację taką, że czy jesteście za wycinką drzew. No nikt nie jest za wycinką drzew przecież w tym mieście, oprócz pana Szyszki, minister oczywiście, ale to jest ten błąd, bo gdybyśmy to pokazali, że może być to może parking podziemny, może to być zielony dach, nie byłem już taki projekt, bo takie projekty widziałem, takie coś jest realizowane w Polsce i w mojej ocenie tutaj by się to sprawdziło. Przecież ta nie znamy ani powierzchni tego boiska, ani nie znamy tego lodowiska, ani jakichś uwarunkowań, czy nas połączone tylko z funkcją rekreacyjną, czy jeszcze z jakąś gastronomią. No nie sądzę, jak ja mieszkam na osiedlu Piastowskim i sobie rozmawiam z mieszkańcami, to ja nie widzę sprzeciwu, że tam było to lodowisko. Czy pójdzie sobie rodzina z dzieckiem na Wrotki, czy pójdzie sobie...
No też nie możemy powiedzieć, że to lobby tych, którzy mieszkają na drugim końcu miasta, gdzieś w okolicach CRS-u i mówią, a my wolimy tu, bo będziemy mieli bliżej.
Znaczy nie, no musimy też z mieszkańcami dogadać, że decydujemy o wspólnych inwestycjach użyteczności publicznej, tak? Bo to nie jest plac zabaw generowany pod jednych mieszkańców, czy jak robiliśmy to na Jędrzechowie, czy na Chynowie. To jest obiekt, który musi spełniać oczekiwania, zapotrzebowania generalnie wielu osób i należałoby o to spytać wielu miejsc. Zaprowadzić taką aktywne lobowanie, aktywne konsultacje multimedialne, pokazywanie
tego typu projektów. No na dzisiaj wiemy tyle, nie wiemy w ogóle, gdzie powstanie lodowisko, jeśli powstanie.
Na pewno bym nie ucieka, bo wzgórza piastowskie, one mają ten potencjał taki, ta denivelacja terenu, te ścieżki
ale
rowerowe.
Ale tutaj już zapadła decyzja, tak, tam nie będzie lodowiska.
Igielit, czy hipotetycznie wieża, albo wieża, połączona w całym kompleksie z lodowiskiem. Nie ujęliśmy też jeszcze amfiteatru. Pamiętajmy o tym, że amfiteatr też jest wartością dodaną tych wzgórz piastowskich i też blokowało mi troszeczkę tej argumentacji, bo nie pokazaliśmy, czy można tam budować zadaszenie, czy może postawić jakieś letnie kino w tym miejscu. No, mogliśmy wykorzystać ten potencjał wzgórz piastowskich w jeszcze szerszym kontekście. To jest bardzo dobra droga. Mamy duże projekty, miliony do wykorzystania, ale jak mamy miliony, to przygotujmy tę ofertę jeszcze bardziej pełnie, jeszcze bardziej te projekty pokażmy mieszkańcom.
Tylko tutaj też było wyraźnie powiedziane, że amfiteatr i owszem jest. I wszyscy wiedzą, że wymaga remontu, natomiast no, nie możemy rewitalizować wzgórz piastowskich i jednocześnie za to przebudować amfiteatru. Tu jednak byłaby duża trudność. Albo trzeba by to nazwać inżynierią finansową.
To jest przywracanie i nadawanie nowych funkcji i ta funkcja kulturalna, edukacyjna w postaci amfiteatru i połączona z tym sportem, to by mogło spełnić swoje założenia. Pamiętam o tym, że planiści już kiedyś w latach 80. zabezpieczyli tego typu miejsce, tam gdzie teraz stoją te budynki, te wille, te budynki jednorodzinne. Pamiętam o tym, że to już kiedyś ta koncepcja była konsumowana, czyli ta hala, ta użyteczność publiczna, ta funkcja sportowa, rekreacyjna już była w tych wzgórzach kiedyś brana pod uwagę, łącznie z wieżą. Myśmy zrobili trochę błąd, nie realizując tej polityki planistycznej.
To były zupełnie inne uwarunkowania i wtedy wie pan, jak jakiś sekretarz pierwszy, drugi czy trzeci zdecydował sobie, budujemy, to nikt tylko, nie miał nic do powiedzenia, czy ktoś wytnie jakieś drzewo, czy nie wytnie, po prostu budujemy i tyle. Tak?
Tylko, że kiedyś była ta wartość dana, że były te biura planowania miasta, była ta kompetencja urbanistów, to zniknęło i moim zdaniem to był błąd, że ten teren nie był zabezpieczony. Te polityki rozwoju planistyczne należy podtrzymywać, nie? I tu troszeczkę był kłopot z tym sprzedaniem tego terenu prywatnemu inwestorowi, no, ale teraz próbował to uratować, zabezpieczyć i zrekompensować, bo jednak potencjał pełny wzgórz piastowskich, w mojej ocenie lodowisko byłoby tam wskazane.
Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i chciałem życzyć wszystkim oczywiście wesołych jajka, wesołych świąt i dyngusa.